27 kwietnia Bletchley Park. Johann York przeszedł żwirową alejką wokół stawu i zatrzymał się przed ławką tuż nad brzegiem. Każdego wieczoru starał się odbywać krótkie spacery, licząc, że zraniona noga szybciej wróci do zdrowia. Pocisk przeszył mięsień i nie wyrządził poważniejszych szkód, ale zanieczyszczona rana goiła się powoli, a ból pojawiał się często i niespodziewanie, sygnalizując, że rekonwalescencja będzie trwała jeszcze długo. Martwiło go to tym bardziej, że chciał jak najszybciej pod byle pretekstem wyruszyć do Niemiec. Przede wszystkim po to, aby szukać Afgana. Był mu to winien. Nawet jeżeli miałby odnaleźć jego grób. Usiadł na brzegu ławki, uważając, aby nie urazić rany na udzie. Spacer, choć trwający niecały kwadrans, zmęczył go i czuł, że nie wystarczy mu sił na powrót do pokoju. Spojrzał na zegarek, aby ustalić, jak długo powinien odpoczywać. Dochodziła 11. O tej porze niewielki park, otaczający wiktoriańską willę i szeregi baraków tajnego ośrodka kryptologicznego, był pusty. Z rzadka można było tylko dostrzec patrol przechodzący wzdłuż ogrodzenia. Tego wieczoru zaprzątała go inna myśl, która pojawiła się, gdy tylko odłożył dokumenty, które przeglądał każdego dnia, a które dostarczali mu technicy obsługujący aparat. Zauważył, że Brytyjczykom nagle zaczęło się spieszyć. Mógł tylko się domyślać, że liczba depesz wysyłanych z radzieckiej ambasady w Waszyngtonie, a przechwytywanych przez stację nasłuchową w Bletchley, gwałtownie wzrosła, co mogło oznaczać, że radzieccy szpiedzy mają szczególnie dużo do przekazania do Moskwy na temat amerykańskich prac nad bombą atomową. Nie dziwił się, że możliwość odszyfrowania tych depesz wydawała się Brytyjczykom darem nadzwyczaj cennym i przymknęli oko na to, że jest Polakiem, a w dodatku oficerem wywiadu, który przez wiele lat działał w Niemczech. Szef ośrodka, komandor Edward Travis, przyglądał mu się bacznie, gdy spotkał go po raz pierwszy na schodach pałacyku, w którym mieściły się biura ośrodka. Odezwał się wreszcie, jakby chciał go ostrzec.
Musi pan zrozumieć, że znaczenie tego ośrodka jest wręcz monumentalne. Tak, monumentalne. Proszę się nie dziwić, że nie wierzymy tu nikomu.
York uśmiechnął się na wspomnienie niedawnych przeżyć, gdy na początku lutego stawił się w zamku Czocha przed szefem ochrony, Hansem Jakobem Globkem. Tamten podchodził do niego z taką samą nieufnością.
Panie komandorze, nie ja się tu napraszałem, ale zostałem odkomenderowany przez wywiad polskich sił zbrojnych na prośbę władz brytyjskich. Powiem, że mam inne plany, które jako żołnierz musiałem odłożyć. Jeżeli więc ma pan zastrzeżenia...
Ależ, kolego...
Travis podszedł bliżej, wyciągnął rękę, jakby na zgodę, i mocno uścisnął dłoń Jorga. Nie znaczyło to, że od tego momentu obdarzył go całkowitym zaufaniem. York odnosił wrażenie, że gdy stawiał się o 6 rano do pracy w gabinecie w baraku, za którego ścianą zamontowano aparat, był bacznie obserwowany. Nigdy nie zdarzyło się, aby pozostawiono go samego. Nawet kwaterę przyznano mu sympatycznym Irlandczykiem, gdyż podobno na terenie ośrodka nie było wolnych pokoi.
A tak na marginesie. Poinformowano mnie, że przyjeżdża major Jan Tarnowski, a pan przedstawił się jako Johann York. Jak to jest naprawdę?
Przez 6 lat byłem Johannem Jorgiem. Przyzwyczaiłem się.
No widzi pan, panie majorze, wszystko trzeba wyjaśniać.
Jesteśmy przecież w ośrodku kryptologicznym.
Co mogło wywołać niepokój tego dnia? Od rana przeglądał kilkadziesiąt depesz wysłanych z radzieckiego konsulatu w Nowym Jorku i ambasady w Waszyngtonie. W jednej pojawił się pseudonim Tom, jaki nie występował w żadnym z dotychczas odczytanych szyfrogramów. Nic to nie znaczyło, gdyż radzieccy szpiedzy używali kilku pseudonimów równocześnie lub co pewien czas zmieniali je. Mógł być to nowy informator pozyskany przez radziecki wywiad. Nie to musiało wzbudzić niejasne podejrzenie, że depesza jest szczególnie ważna i jest w niej coś zagadkowego, a on jest bliski rozwiązania tej tajemnicy. To tak jak nieoczekiwanie spotkanie z człowiekiem na ulicy, którego twarz była znajoma, a nie dawało się ustalić skąd. Pamiętał treść. Napis wykonany kopiowym ołówkiem na górze kartki wskazywał, że depesza została nadana w ambasadzie radzieckiej w Waszyngtonie 23 kwietnia 1945 roku. Tom przekazał wiadomość, że wywiad brytyjski powiadomił Amerykanów o rejsie niemieckiego okrętu podwodnego U-234, który wyszedł z Kristiansand, Norwegia, 15 kwietnia i kieruje się do Japonii. Brytyjczycy są szczególnie zainteresowani ładunkiem. Tak brzmiała treść tej depeszy. Tom musiał więc być informatorem dobrze umiejscowionym w amerykańskim biurze służb strategicznych, skoro dowiedział się o depeszy nadesłanej do Stanów przez wywiad brytyjski. Czyżby to było tak szczególnie ważne? Depesze, które dotychczas odczytywał York, zawierały informacje o amerykańskich badaniach nuklearnych. Dlaczego nagle w tym strumieniu pojawiła się wiadomość o niemieckim okręcie podwodnym? Dlaczego Brytyjczycy ostrzegali Amerykanów, że U-234 wyszedł z norweskiego portu? Należało założyć, że każdego dnia kilka okrętów podwodnych wychodziło w morze i nie był to powód, żeby informować o tym Amerykanów. Nie te okoliczności zwróciły jego uwagę, choć nie należało ich lekceważyć. Wyjął z kieszeni opakowanie papierosowych bibułek. Obracał je przez chwilę w palcach. Niespodziewanie powróciło wspomnienie spotkania z Natalią w restauracji hotelu pod Jeleniem w Marklisie, gdy podała mu opakowanie papierosowych bibułek. Uformował bibułkę i wysypał na nią tytoń. Pod odszyfrowanym tekstem depeszy było kilkanaście zdań, których nie udało się odczytać, więc pozostały mieszaniną cyfr i liter. Przejrzał je pobieżnie jako materiał, nad którym należało jeszcze popracować. A może tam było coś zastanawiającego, co zwróciło jego uwagę, choć zlekceważył ten sygnał. Nowa myśl sprawiła, że wsypał tytoń z powrotem do pudełka i zmiał bibułkę. Podniósł się zbyt gwałtownie, co uświadomił mu ból w zranionej nodze. Odczekał chwilę, aż przejdzie i kuśtykając ruszył w kierunku baraku numer 4. O tej porze pracowali tam tylko dyżurni segregujący depesze, jakie napływały ze stacji nasłuchowych. Otworzył drzwi do swojego gabinetu, oddzielonego przeszkloną ścianą od drugiego pokoju, gdzie nad stertą papierów siedziała Kathleen, piegowata Angielka, która od czasu do czasu rzucała krótkie spojrzenie spod grzywki opadającej na czoło. Najwyraźniej York podobał się jej, ale była zbyt nieśmiała, aby zaznaczyć to w bardziej oczywisty sposób. Ładna, przyszło mu do głowy, ale nie miał ochoty robić nic więcej. Był wyraźnie złym nastroju, który wywoływała paskudna angielska pogoda i dokuczająca rana. Ciekawe, czy ta ślicznotka dostała od Travisa polecenie pilnowania mnie, pomyślał z niechęcią. Wyjął z sejfu grubą teczkę z ręczną adnotacją dekrypty i szybko odnalazł depeszę, o której myślał. Tom informuje, że wywiad brytyjski powiadomił Amerykanów o rejsie okrętu podwodnego U-234, który wyszedł z Kristiansand, Norwegia, 15 kwietnia i kieruje się do Japonii. Są szczególnie zainteresowani ładunkiem okrętu, odczytał. Z dalszej części tekstu, która stanowiła mieszankę liter i cyfr pozbawionych sensu, wyłaniał się jeden wyraz – brennstoff B. Nic mu to nie mówiło, ale pojawiło się niejasne przeczucie, że gdzieś spotkał się z tym określeniem. Próba odtworzenia sytuacji, w której mógł słyszeć lub widzieć ten wyraz, wydawała się jednak zbyt męcząca jak na tak późną porę. Trzeba być wariatem, żeby o północy przeglądać teczkę dekryptów, powiedział do siebie. Zamknął ją i rzucił z trzaskiem na biurko. Widocznie zbyt głośno, bo Kathleen podniosła głowę i spojrzała na niego z uśmiechem. Najwyraźniej dziwne zachowanie Yorga ośmieliło ją, gdyż nacisnęła klamkę i weszła do jego pokoju, co wprawiło go w jeszcze gorszy humor. Zupełnie nie miał ochoty opędzać się przed zalotami piegowatej Angielki.
Cześć, Jan. Widzę, że przeglądasz dekrypty. Zwróciłeś uwagę na numer 8?
Właściwie nie było to pytanie, lecz stwierdzenie, jakby wiedziała, że ta właśnie depesza o niemieckim okręcie podwodnym powinna go zainteresować. Wzruszył ramionami, dając znać, że nie uważa tego za sprawę istotną w środku nocy. Wstał i podszedł do sejfu, aby zamknąć w nim teczkę. Ładna, znów pomyślał o dziewczynie. I natychmiast przyszło mu na myśl, że zachowuje się wobec niej jak gbur.
Przepraszam, dokucza mi noga i dlatego nie jestem zbyt towarzyski.
Zauważyłam. A co się stało?
Nic takiego. Pamiątka z wojny.
Myślałam, że przyszedłeś pracować, dlatego zwracam ci uwagę na ten dokument. Sama go opracowywałam, ale masz rację, to może zaczekać do rana.
Co znaczy opracowywałam?
Nagła myśl podsuwała mu rozwiązanie. Czekał na odpowiedź.
No, tłumaczyłam i szukałam dokumentów powiązanych z tym tekstem.
York otworzył szafę pancerną i ponownie wyjął teczkę. Nie zważając na ból, podszedł szybko do stołu i rozłożył kartki.
Brennstoff, Brennstoff.
Powtarzał do siebie, co najwyraźniej spłoszyło Kathleen. Była przyzwyczajona do dziwactw kryptologów, ale ten Polak zachowywał się jeszcze bardziej oryginalnie niż oni. Najpierw kuśtykał po pokoju i mówił, że jest w złym nastroju, bo boli go noga, a potem podskakiwał dookoła stołu i gadał do siebie po niemiecku. Zamknęła drzwi i wróciła do segregowania dokumentów, które umieściła w metalowej puszce poczty pneumatycznej i wrzuciła do rury, skąd z sykiem sprężonego powietrza pojemnik wędrował do miejsca, które pozostawało tajemnicą.
Kathleen?
York zastukał w szybę, jakby zapowiadając, że wejdzie do jej pokoju. Gdy tylko wszedł tam, od razu przysunął sobie krzesło i z wyraźną ulgą usiadł. Ból w nodze ponownie dał sobie znać.
Rosyjski szpieg w Stanach dowiaduje się, że wywiad brytyjski nadesłał depeszę informującą o rejsie U-234. Zgadza się?
No, tak.
Oczywiście wywiad brytyjski mógł dowiedzieć się o tym od swojego szpiega w Kristiansand, który zaobserwował wyjście okrętu z portu.
To oczywiste.
Ale wówczas nie wiedziałby, że okręt przewozi Brennstoff B. Bo skąd miałby wiedzieć, co jest w ładowni? Możemy przyjąć nawet, że ładunek był tajemnicą dla załogi. Wiedzieli to tylko ci, którzy wysyłali okręt. Dowództwo Kriegsmarine i dowództwo flotylli w Kristiansand. Zgadza się?
Kathleen nie odpowiadała. York już zaczynał rozumieć, że nie może odpowiedzieć na jego pytania ani potwierdzić toku rozumowania.
Proste. Wywiad brytyjski potrafi odczytywać niemieckie depesze, bo tylko z nich mógł dowiedzieć się, co jest w ładowniach okrętu. Czyż nie tak?
Kathleen patrzyła na niego bez słowa. Wreszcie wstała.
Będziesz musiał pójść z tym do komandora Travisa. Zrób to rano. Ale jutro jest sobota. Może zaoszczędzisz komandorowi kłopotów w weekend?
Kłopotu odpowiedzi na pytanie o działalność ośrodka Bletchley Park.
Zaczęła uprzątać biurko, dając znać, że skończyła pracę i wybiera się do domu.
Kathleen, może pójdziemy na wino?
Podniosła głowę i spojrzała na niego jakby zdziwiona, że nie oddaje się kontemplowaniu bolącej nogi ani rozważaniom o treści depeszy.
Teraz? O północy?
Jutro jest sobota, może do pubu?
Świetnie.
Kathleen odpowiedziała w sposób wskazujący, że spełniło się jej ukrywane marzenie. Tak to odebrał York. Nie spodziewał się innej odpowiedzi. Wstał z krzesła.
To o 7?
Może parę minut później. O 7 umówiłam się z moim chłopakiem na przystanku, a droga do pubu zajmie nam parę minut. Fajnie, że się poznacie.
Ja też się cieszę.
York usiłował zachować uśmiech, ale czuł, jak znika z jego twarzy i przeradza się w paskudny grymas.
Powiedz mi jeszcze, dlaczego zwróciłaś uwagę akurat na tę depeszę?
Zmienił temat, aby nie ciągnąć rozmowy o niefortunnym zaproszeniu.
Dobrze, powiem ci, ale bez dalszych wyjaśnień. Wiemy, że tłumaczyłem depeszę z dowództwa flotylli okrętów podwodnych w Kilonii, zawierającą rozkaz wyjścia w morze dla dowódcy okrętu U-234. Pomyślałam, że może to być coś szczególnie ważnego.
A to dlaczego?
Bo rzadko się zdarza, że okręt podwodny zabiera na pokład 240 ton ładunku. Ale nie znam się na tym, więc napisałam raport i odeślę go jutro, a tobie zwróciłam uwagę na dekrypt z aparatu, bo może uda ci się odczytać coś więcej.
Dziękuję. Zacznę nad tym pracować. Gdyby to było coś ważnego, to nie będziesz miała za złe, że jutro mogę się spóźnić na to spotkanie w pubie z twoim chłopakiem.
Ależ oczywiście, że nie. Przełożymy to na inny dzień. Praca najważniejsza.
York wolał się nie zastanawiać, czy kpiła, czy też rzeczywiście tak uważała. Znalazł powód, żeby wycofać się z niefortunnej randki i z tego był najbardziej zadowolony.
Co za dzień.
Mruknął do siebie. Pomachał Kathleen i wrócił kulejąc do stołu w swoim pokoju.